A my wracamy w Kurierze w samo południe do wyborów europejskich. W naszym studiu Dobromir Sośnierz, polityk i kandydat na europosła z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziesiątka na liście śląskiej.
Czyli ostatnie miejsce.
Ostatnie miejsce. Ostatni będą pierwszymi.
Z rodzinnego Śląska to szybkie pytanie. Ustawa o języku śląskim wyląduje na biurku pana prezydenta. Informacje, że raczej Andrzej Duda zawetuje tą ustawę, słusznie czy niesłusznie?
Znaczy, to nie jest jakaś sprawa, o którą warto się strasznie bić i umierać. Strasznie dużo jest wokół tego szumu, zupełnie nieadekwatnie do jej znaczenia. Ja jestem przeciwnikiem regulowania przez polityków, co jest językiem, co nie jest, ale oczywiście nie jest to najgorsza rzecz, którą politycy mogą robić. Tak? Więc jak przejdzie, no to żadnej tragedii się nie stanie. No będzie po prostu trochę pieniędzy wpompowane w nauczanie języka śląskiego. Czy to warte jest pompowania publicznych pieniędzy, czy nie, no to już państwo sami ocenią. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby w ogóle państwo w cokolwiek pompowało pieniądze, co nie jest absolutnie niezbędne dla przetrwania tego państwa.
Bo wstyd się przyznać, ja nie znam całej pana genealogii, ale ojciec ze Śląska, pan ze Śląska, pan jest Ślązakiem.
Ja krojcok zagłębiowsko-śląski taki.
A, czyli nie czuję.
Urodzony jestem w Katowicach, mieszkam całe życie w Katowicach, ale jakby rodzina się wywodzi z Zagłębia.
Nie jest pan z dziada. Ale to nie szkodzi. Kiedyś prezes Ruchu Autonomii Śląska też nie był takim czystym Ślązakiem, jakby chciał pewnie, więc to chyba kwestia wyboru.
Nie, no dla mnie to nie jest jakieś szczególnie ważne. Nie zaglądam ludziom w życiorysy. Nie masz już Żyda ani Greka w Konfederacji.
To prawda, są wszyscy, cóż za chrześcijański język. No dobrze, ale to my od eschatologii wróćmy do polityki. Zacznijmy od tego, że zdaje się, że w Polsce przywrócono praworządność. Jak mówią przekazują chociażby Robert Biedoń, ale też członkowie rządu, 26 maja na Radzie Europejskiej Komisja Europejska ma zgłosić wniosek o odejście, o rezygnację z procedury z artykułu 7 wobec Polski. Praworządność wróciła nad Wisłę.
No, wydaje się, że to jest tylko potwierdzenie tego, co mówimy cały czas, że to po prostu jest, od początku był program dotyczący wywrócenia rządu, który Brukseli się nie podobał w Polsce. Mimo, że ten rząd i tak był ostatecznie w Brukseli uległy, ale nie dość uległy, żeby się tym Brukseli podobało. W związku z tym no, wdrażała rozmaite sankcje, nazywając je tam w różny śmieszny sposób, na przykład sprawdzanie praworządności. No, ale to były de facto sankcje. To była jakaś forma wojny hybrydowej z tym polskim rządem. Zakończono ostatecznie zwycięstwem opozycji. Wtedy nagle się okazało, że jak za dotknięciem czardziejskiej różdżki problemy z praworządnością znikły, KPO zostaje odkręcone, a procedury zdjęte, mimo że nie tylko nie jest lepiej, bo niczego nie zmieniono, tylko jest nawet gorzej, no bo to, co wyczynia ekipa Tuska po dojściu do władzy, no to nawet PiS tak nie robił. Jakkolwiek ja bardzo byłem krytyczny do tego, jak PiS podchodził do tematów praworządności i uważam, że część zastrzeżeń ze strony Unii była oczywiście słuszna, tak? Natomiast no to, co zrobiła ekipa Tuska po dojściu do władzy, to jest już totalnie republika bananowa.
A z drugiej strony właśnie, bo to jest ten element sporu między Konfederacją a PiS-em. Wy uważaliście, czy uważacie, że PiS był partią, która sprzyjała realizacji celów urzędników unijnych? No chociażby ta sprawa pokazuje, że tam walka była bardzo ostra.
No była ostra,
że
bo oni chcą
PiS się zwalczył z Brukselą jak umiał.
Nie, to znaczy nie, no PiS wręcz przeciwnie przyczynił się nawet do tego, że Unia Europejska umocniła metodą faktów dokonanych swoje kompetencje. No właśnie próba skuteczna ostatecznie przecież narzucenia swojej woli w kilku kwestiach pozatraktatowych, takich jak sprawy ustroju sądownictwa, w których przecież PiS ostatecznie poszedł na ustępstwa. PiS rozpoczął wojnę, którą ostatecznie przegrał, a przegrywając tę wojnę pokazał, że Unia Europejska może państwom członkowskim stawiać warunki niewynikające z traktatów. Więc jak najbardziej PiS zrobił fatalną robotę, zgodził się wszystkim dać Unii ogromne narzędzia nowe, takie jak właśnie ta procedura warunkowości w funduszach, jak zasoby własne. To jest największy grzech, to wbrew konstytucji w ogóle, wszyscy to przegłosowali wbrew konstytucji, łącznie z PiS-em, nieprawidłową większością głosów w Sejmie. Solidarna Polska Polska się tylko sprzeciwiła w obozie PiSu tego i słusznie. Natomiast my oddaliśmy Unii dodatkowe narzędzie nacisku, a potem się dziwimy, że Unia nas traktuje tak, jak traktuje. Więc nie, no to, że Unia zwalczała rząd PiSu, to wynikało pierwsze z tego, że on ideologicznie jej nie pasował, a lewaki są wyjątkowo nietolerancyjne w Unii Europejskiej, więc jak ten rząd nic nie robił w tym kierunku, ale tylko mówił, że będzie robił, to już im to tak bardzo przeszkadzało, że nie mogli mu tego wybaczyć. A druga rzecz, że oni próbowali się stawiać, tak? Oni próbowali brać pieniądze, a się nie słuchać. No i Niemcy im powiedzieli, to nie jest tak. My dajemy pieniądze w zamian za posłuszeństwo. No i pokazali im, że właśnie dokładnie tak jest.
Po co Konfederacja do Europarlamentu startuje? Dzisiaj rano gościem Poranka Wnet był profesor Krasnoński, który powiedział, że EKR, czyli ta frakcja, gdzie było Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze mogła na coś wpływać, mogła jakieś decyzje odkręcać, hamować. No a ID, czyli frakcja, gdzie pewnie dołączy Konfederacja, to już zupełny folklor, który się tam nie liczy i w zasadzie na nic nie ma wpływu, tylko może sobie mniej lub mądrzej, głupiej lub mądrzej pokrzyczeć i tyle. I nic nie zmieni, że widział waszą, także pana reprezentację w poprzedniej jeszcze kadencji, że w zasadzie chodziliście, pobieraliście pieniądze, a i tak nic zrobić nie mogliście.
No ja widziałem pana Krasnoemskiego w roli przewodniczącego parlamentu, który podobnie jak wszyscy pozostali tolerował głosowanie bez liczenia głosów, to, co też jest naruszeniem praworządności ze strony Unii z kolei, tak? Bo jest to absolutnie, nie można głosować w czyimś imieniu i patrzenie tylko na przewodniczących frakcji, jak głosują i zakładanie, że cała partia tak głosuje, jest po prostu absolutnie niepraworządne. I to pan Krasnoemski to robił. I pomylił się o 530 głosów podczas liczenia, tak? To przyłapaliśmy go na tym. Więc ja nie wiem, po co pan Krasnoemski tam idzie i po co tam PiS idzie. Jak oni tak na wszystko się zgadzają,
ostatecznie klepią. Krasnoemski był wiceprzewodniczącym, a nie Czarnecki?
Ja mówię w poprzedniej kadencji, kiedy ja byłem. To wtedy był wiceprzewodniczący, był Krasnoemski, tak? Chyba po Czarneckim, bo Czarnecki tam zdaje się właśnie czymś się naraził i wyleciał, zanim ja przyjechałem. Ale tak, to
a potem był Krasnoemski.
Krasnoemski, tak. Więc ja nie wiem, po co PiS tam idzie, tak? PiS tylko macha szabelką na użytek wewnętrzny, a potem i tak na większość tych rzeczy się zgadza. Nie wiem, czy w jakiejkolwiek sprawie głosy PiSu się przydały do tego, żeby coś odrzucić. Tam, gdzie coś od nich zależało, gdzie można było odrzucić, to tego nie zrobili, gdzie mogli zawetować przede wszystkim. Co zawetowali? Nic tak. Nie zawetowali. Też w biorą pieniądze za nic.
W europarlamencie się nie wetuje, ewentualnie rząd może zawetować. No nie, w europarlamencie wetować nie można.
Tak, tak. No, skrót myślowy. Chodziło mi o to, że mieli kompetencje jako rząd do tego, żeby zawetować coś kilka razy i tego nie zrobili. Tak, więc no to my gdybyśmy taką szansę mieli, to zapewne z całą pewnością tu daję sobie rękę uciąć, że przynajmniej część z tych rzeczy byśmy zawetowali. A to, na co PiS się zgadzał, no to sobie wystarczy przejrzeć. Ja no, niektórych rzeczach informowałem, jak już tam byłem, no ale też można przejrzeć dorobek z tej kadencji, tak jak raport Grevio antyrodzinny, w którym się mówi, że nie ma czegoś takiego jak alienacja rodzicielska, to przeszło przy wstrzymujących się bodajże kilku głosach z PiSu, ktoś tam chyba nawet głosował za, już nie pamiętam, ale oni nie oprotestowali bardzo wiele rzeczy, których mogli. Teraz ta dyrektywa o przemocy wobec kobiet, nie sprawdziłem, jak tam głosowali, jestem ciekaw, ale założę się, że też to poparli.
Wielu rzeczy nie poparli. Często EKR głosował razem z tą frakcją, gdzie pewnie wy traficie. Właśnie tak was wrzucam do tej frakcji, gdzie jest AfD.
Nie, nie mamy
chociażby
takich ustaleń.
Nie ma ustaleń. Nie wiadomo, gdzie pójdziecie i co będziecie robić w europarlamencie.
Myślę, że scena wewnątrz europarlamentu może się przerysować znacząco i być może powstaną nowe frakcje na nowych zasadach. Nie przesądzamy tego absolutnie.
Frakcja, gdzie będziecie wy razem z PiS-em na przykład.
Ja ostatnio byłem w ogóle posłem niezrzeszonym i też mi nic z tego powodu nie było. Głos tak samo się liczy. Głos to jest głos. W frakcji oczywiście mają pewne przywileje.
Jeden z 700, teraz będzie chyba 30, bo trochę nam się rozrośnie o kilka mandatów Europarlament. Polska dostanie jeden mandat, będzie 53 europosłów z Polski.
Wspaniale, mam nadzieję, że to będzie.
Jak wchodziliśmy, było 51, więc co dwóch.
51 z Konfederacji i tam jakieś dwóch rodzynków może sobie trafić.
To są pozytywne myśli. Dobrze, pozytywne myślenie w kampanii jest potrzebne. Panie pośle, to jak to będzie wyglądać? Po co do Europarlamentu idziecie i co faktycznie ugracie?
No, idziemy właśnie po to, żeby blokować te pomysły. Każdy poseł Konfederacji, europoseł Konfederacji, to jest gwarancja, że tego miejsca nie zajmie jakiś eurolewak, czy jakiś właśnie populista z PiSu, który i tak się potem zgodzi na niekorzystne dla nas rzeczy. Więc szansa na to, że uda się coś odrzucić, rośnie w miarę tego, jak duża będzie reprezentacja Konfederacji, no i innych partii, które ewentualnie takie rzeczy mogą odrzucać, ale to oczywiście interesy w różnych krajach bywają odmienne i partie nawet eurosceptyczne czy prawicowe w innych krajach mogą mieć na te same kwestie inne zapatrywanie, jak ten słynny pakiet mobilności, prawda? Tam raczej głosowanie było po linii krajowej, a nie partyjnej. W każdym razie tak, no my na pewno nie będziemy się bali być asertywni, nie będziemy mieli kompleksów w odrzucaniu projektów, a jeśli uda się zebrać odpowiednią większość, to też w wycofaniu, bo ta dyrektywa budynkowa, te szalone prawa, które oni teraz poprzyjmowali, pakt migracyjny, to trzeba po prostu uchylić.
Przyjęte, przypomnijmy, przy poparciu lewicy i przy dziwnym zachowaniu posłów Platformy. Część nie dotarła, część była na sali, nie głosowała, część się wstrzymała, część była przeciw, chyba z Platformy nikt nie był za, ale to mogę się mylić. No, I zabył cały PiS i to tyle.
To są krętacze, którzy się boją tam postawić. No przecież cała polityka dochodzenia do władzy przy pomocy Unii Europejskiej i Berlina ze strony opozycji, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, no kończy się tym, że oni no, nie mogą się teraz zachowywać niewdzięcznie wobec tych, którzy zapewnili im władzę, tak? Więc oni będą, nawet jak bardzo będzie im nie wypadało za czymś tam być, no to co najwyżej się spóźnią na głosowanie, żeby się nie narazić wyborcom w Polsce, ale to nie będą ludzie, którzy mogą być asertywni. To są ludzie, którzy są na sznurku, na krótkiej smyczy Berlina i Brukseli. Oni nie mogą być, nawet jak bardzo chcieli, to nie mogą być niezależni, bo ich władza od tego zależy. Przecież oni narobili tyle syfu pod względem praworządności w Polsce, że jak tylko się postawią Brukseli, to dopiero będą mieli procedurę sprawdzania praworządności, tak jak PiS.
A z drugiej strony Donald Tusk twardo deklarował, nie przyjmę żadnego migranta w ramach paktu relokacji, w ramach mechanizmu Solidarności. Również Donald Tusk przed wyborami mówił, temat zmiany traktatów. Tak, to też obiecywał, to prawda. Do tego mówił, że kwestia centralizacji Unii Europejskiej, zmian traktatów jest martwa politycznie. No, potem w swoim ekspoze minister Sikorski mówił, że chyba martwa nie jest, bo proponował rozwiązania.
Tak, jak to będzie się centralizować. Ustępstwa. No, tak. No więc no, kto poważnie traktuje Donalda Tuska, to sam sobie szkodzi. No to już naprawdę człowiek, który rządził kilka razy, był przy władzy w różnych barwach politycznych, tyle razy pokazał, że nie można wierzyć w to, co on mówi. On nie dotrzymuje słowa, że traktuje nader luźno swoje zobowiązania wobec wyborców i bardzo łatwo mu przychodzi się usprawiedliwić, zrobić zwrot o 180 stopni i udawać, że czegoś nie powiedział. No naprawdę trudno do tego przywiązywać większą wagę. Tak? Są ludzie, którzy są wiarygodni, jak sobie można przejrzeć moje wystąpienia sprzed 5 lat, to co ja pisałem i mówiłem podczas poprzedniej kampanii, to ja mogłem tak naprawdę, gdyby nie ograniczenia związane z PKW, to ja mogłem wydrukować te same plakaty i te same materiały na obecne
wybory. Tylko miejsce na liście jest inne.
Nie, to jest też to samo. Nawet miejsce na liście jest to samo. Też certyfikat z 10 wtedy. Więc niektórzy zmieniają nie tylko co wybory, ale kilka miesięcy po wyborach już muszą odwoływać to, co mówili, że tam ZUS dobrowolny, a potem wakacje od ZUS-u.
No dobrze, ale z drugiej strony, a tutaj muszę państwu powiedzieć trochę na marginesie, naszym gościem Dobromir Sośnierz.
Co to ma za książki tutaj, Matko Boska?
Mamy książki Ferhofstada, bo jest cykl.
Kon Bendita, tego tak. Lewaka, co tam dzieci
tak podejrzewanego
przy dzieciach majstrował, tak.
Tak jest. Warto czytać takie książki.
Nie
to, to wszystko w ramach cyklu audycji o Unii Europejskiej. Opowiadamy, co myślą różni politycy unijni, także ci lewicowi. Transformacja, tak się ten program nazywa. Codziennie 9:30 warto słuchać, to się czegoś człowiek o Unii Europejskiej dowie, poza tym, co mówią główne media. A cóż, ja chciałem państwu przy okazji tych rzeczy, które się zmieniają i co człowiek powiedział wcześniej, a co mówi teraz, to na portalu OKO.press, to mi się bardzo spodobało, pojawił się artykuł, który opisuje powstanie w KPRM-ie za Mateusza Morawieckiego takiego systemu, który monitorował różne działania i tak pisze autorka tekstu. Według naszych informatorów system funkcjonujący w KPRM nie tylko analizował portale medialne i media społecznościowe, ale także przechowywał pobierane z tych źródeł dane i magazynował je. Gromadził artykuły z mediów, ale też znajdujące się po nimi komentarze. Dzięki temu rządzący mieli możliwość porównywania reakcji wypowiedzi bieżących z historycznymi. Przykładowo, pisze oburzona dziennikarka OKO.press, gdy Donald Tusk komentował jakiś temat, dzięki programowi działającemu w Centrum Analiz Strategicznych PiS, natychmiast miał informację, co Tusk mówił na ten sam temat ileś lat wcześniej i mógł to wykorzystać do atakowania ówczesnego lidera opozycji. No tak mi się skojarzyło to dzisiejszy artykuł z OKO z OKO.press, że to, no, to jest jakiś skandal.
Samo zaoranie, tak? No jeśli czyjś wypowiedzi sprzed kilku lat można używać przeciwko niemu, no to właśnie chyba nie najlepiej on nie świadczy. Ja bardzo zachęcam do tego, żeby moje wypowiedzi sprzed kilku lat odgrzebywać, żeby sobie całą moją stronę na Facebooku przewinąć do samego spodu i zobaczyć, że wszystko, co pisałem, to ja nadal chętnie podtrzymuję.
W przypadku Donalda Tuska portal OKO.press podaje to jako jedną z wielu niezgodnych zasadami.
Tak się nie robi, tak.
Tak się, tak
dzisiaj
się
jest, dzisiaj
w demokratycznym państwie takich zasad nie można stosować, że się notuje to, co powiedział kiedyś i się porównuje z aktualnymi wypowiedziami. Wróćmy do kampanii do eurowyborów. Czy jest tak, że w tych wyborach będziemy także decydować o tym, czy będzie centralizacja, czy jej nie będzie, że ten temat jest istotny i będzie się rozstrzygał przy urnach wyborczych, czy się rozstrzygnie zupełnie gdzieś indziej?
No częściowo tak, oczywiście Europarlament ma ograniczone kompetencje, ale tak, no to też warto pamiętać o tym, co właśnie będzie przedmiotem pracy parlamentu, a co nie będzie. Bo jeśli temat co jakiś czas wracający polexitu, czy nie polexitu, to musimy rozstrzygnąć w Polsce. To nie jest temat na eurowybory tak naprawdę. On się tak ludziom kojarzy, ale to Europarlament nie ma nic do tego. Natomiast w Europarlamencie zdecydowanie będą rozstrzygane właśnie takie kwestie, czy parlament zgodzi się na zmiany traktatów. Znaczy już tam się częściowo zgodził, tak? Ale to jest, jeszcze powiedzmy nie jest to procedura zamknięta, więc tutaj jeszcze można się sprzeciwić. Tak? Więc no i te wszystkie kolejne ich pomysły, kontynuowanie Zielonego Ładu, wdrażanie pakietu migracyjnego, teraz ta dyrektywa kolejna, która się nazywa oczywiście ładnie o przemocy wobec kobiet, a de facto jest oczywiście znowu przeciwko mężczyznom, to ona jest jeszcze nieskończona, nieprzegłosowana, to będziemy w kolejnej kadencji nad tym obradować.
A z drugiej strony, jak się słucha Donalda Tuska, ale też pani Ursuli von der Leyen, czy wszystkich, prawie wszystkich partii z tej partii chadeckiej, czyli tych partii centrowych, no to tam się wydaje, że nie jest kłopotem ani centralizacja, ani Zielony Ład, nawet w większości, ani polityka migracyjna. Kłopotem jest Władimir Putin i że te wybory są, jakby cytować Donalda Tuska, o tym, czy polskie dzieci pójdą do szkoły 1 września, czy nie pójdą, bo będzie wojna. Tak to wprost mówi Donald Tusk, podkreślając, że on nie chce straszyć wojną, ale...
Ale jednak trochę postraszy. Znaczy, ja oczywiście nie wiem, być może on ma jakieś informacje wywiadowcze, które świadczą, że będzie wojna, ale bardzo wątpię, że Putin...
Bo informował. Jeśli,
bo o niego, no to ani żeby informował, ale żeby uzależniał to od wyników wyborów w Unii Europejskiej. Tym bardziej mi się to nie klei, że oni przecież jednym tchem mówią, że te frakcje eurosceptyczne to są w ogóle proputinowskie. I ja myślę, że jak proputinowskie frakcje dojdą do władzy w Unii Europejskiej, to wtedy wypowiedzą wojnę Putinowi albo Putin im. No wydaje się, że to trochę im się te kłamstwa przestały kleić. Także te narracje są wzajemnie sprzeczne.
A z drugiej strony pan poseł uważa Władimira Putina za i jego rządy, i jego reżim, i Rosję za zagrożenie dla Polski?
Zdecydowanie tak. To jest państwo, które z całą pewnością jako jedyne w sąsiedztwie zagraża nam militarnie i należy oczywiście to mieć na względzie. Wydaje mi się, że w czasie trwającej wojny z Ukrainą oni nie zaczną kolejnej wojny, więc wydaje mi się, że te groźby o tym, że we wrześniu mieliby nas zaatakować, są raczej skierowane na to, żeby wywołać efekt mobilizacji pod flagą ludzi, żeby ludzie zjednoczyli się wokół rządu w strachu przed ewentualną wojną. Natomiast nie wydaje mi się to w tym momencie realistyczne.
Wojna jest tematem, który jest poruszany raczej w kuluarach, przy mikrofonie. Nikt o tym nie mówi, jak się posłucha polityków, decydentów, ekspertów, jak się wyłączy mikrofon, się z nimi rozmawia, to takie scenariusze, że być może trzeba będzie pomóc militarnie albo Łotwie, albo Litwie, albo zgoła pomóc Ukrainie, że to są realnie rozpatrywane w ciszy scenariusze, jak Konfederacja się zapatruje, na przykład gdyby trzeba było bronić Litwę albo Łotwę przed agresją rosyjską. Wysyłamy wojska, czy nie wysyłamy?
Czy moim zdaniem to na to powinno...
Na to również my, tak.
Powinno wyraźnie doprecyzować nawet. Ja jestem za tym, żeby Polska w ogóle starała się o zmianę tego artykułu 5, bo on w tej chwili jest taki dość enigmatyczny i mówi, że tam państwa członkowskie to podejmą jakieś stosowne działania, jeśli jedno z nich zostanie zaatakowane. Myślę, że to należy zmienić na taką redakcję, że będą prowadzić wojnę w obronie napadniętego, aż do ostatecznego odparcia przeciwnika. Tak powinien brzmieć ten artykuł, tak?
Czyli jak rozumiem...
Że jesteśmy ze sobą na dobre i na złe i żeby Rosjanie też to przeczytali, tak?
A czyli zdaniem Konfederacji, jeżeli ktoś zaatakuje Litwę i Łotwę, dajmy na to Rosja, to polskie wojsko powinno tam jechać z pomocą.
Zdecydowanie. No nie tylko polskie, tak, ale polskie również. Oczywiście, że powinniśmy, jedziemy na tym samym wózku, zwłaszcza tutaj z tymi krajami sąsiednimi przybałtyckimi. I no nie możemy dopuścić do tego, żeby Rosjanie dali w mordę każdemu po kolei, a potem żebyśmy byli sami, jak przyjdą po nas.
A Kijów? Jeżeli zajmowaliby Kijów, to co wówczas?
Kijów, Ukraina nie jest w NATO. Uważam, że NATO popełniło ogromny błąd. Ja to o tym pisałem na początku wojny i też trochę się w tym względzie pewnie różnię od kolegów z Konfederacji, więc zastrzegam, że przedstawiam swoje zdanie i swoje opinie. Natomiast ja uważam, że NATO popełniło ogromny błąd, nie udzielając właśnie takich gwarancji przed wojną Ukrainie. Że do wojny by nie doszło, gdyby NATO powiedziało, że będzie bronić Ukrainy. Teraz na to jest za późno, a koszty ewentualnej pomocy i wejścia, również społeczne, są pewnie za duże, żeby ktokolwiek się na to zdecydował. Żadne państwo nie chce się wciągnąć w już istniejącą wojnę.
Ale to granica jest granica NATO i chyba dla pana, czy dla całej Konfederacji? Jest takie przyjęte...
Nie, chyba nie ma żadnych kontrowersji, gdzie jest granica NATO.
I że będziemy jej bronić, jako Polska również.
Nie słyszałem, żeby ktokolwiek tu wyrażał zdanie odrębne. Tak, NATO powinno być sojuszem obronnym i dotyczyć co powinno oczywiście każdego członka NATO.
Dobra, Mirosław, już naszym gościem. Na koniec zapytam tą wlepkę. Miałem nie pytać o złotówkę, ale zapytam złotówka i gotówka. Dwie kwestie, o których także będziemy 9 czerwca decydować.
No tak, no przypomnijmy, że to znowu jest jedna z rzeczy, w której PiS wyprzedzał nawet dyrektywy Unii Europejskiej, tak, i też wprowadzał różne ograniczenia w obrocie gotówką w Polsce. Teraz weszła kolejna dyrektywa unijna w tej sprawie, na jednym z ostatnich posiedzeń przegłosowana. Tutaj PiS tam się demonstracyjnie sprzeciwił.
No tak, ale tylko że PiS ograniczał ruch gotówkowy między przedsiębiorstwami, a nie między klientem.
To też. Ta dyrektywa też jest.
Tam jest.
Między klientem a przedsiębiorcą. Tak.
A PiS między przedsiębiorcą i przedsiębiorcą.
Aha, no tak, znaczy tutaj jest trochę szerzej, tak, ale ten kierunek jakby już był wytyczony śmiało przez naszych lokalnych socjalistów pisowskich. Więc PiS oczywiście jak zawsze gra tutaj bohatera po fakcie. Wtedy, kiedy coś od nich zależało, to robili podobne rzeczy. Natomiast tak, my się bardzo sprzeciwiamy temu, żeby państwo zwiększało swoją kontrolę nad obywatelami, żeby urzędy skarbowe zaglądały nam na konta, żeby w ogóle miały takie prawo.
Złotówka tak. Jest zagrożona?
A również nie. Jesteśmy przeciwko temu, żeby wprowadzać euro. Jest zagrożona w tym sensie, że myśmy lekkomyślnie podjęli takie zobowiązanie, wchodząc do Unii, tak? Myśmy się zobowiązali do wprowadzenia.
Ale nie daliśmy terminu.
Nie daliśmy na szczęście terminu. Natomiast no, widać, że niektórzy raz po raz przebąkują o tym, że no może jednak trzeba będzie pomyśleć. I wiadomo, że oni mają takie zobowiązania swoje polityczne, że Platforma przede wszystkim, no, dochodząc do władzy, zaciągnęła pewne zobowiązania polityczne i prawdopodobnie jest to jedno z nich. I stąd ten mocny atak na Glapińskiego, próba przywrócenia go tam nawet z naruszeniem prawa podejmowana. Więc myślę, że tak, że są ludzie w Polsce, którzy mają zakusy do wprowadzenia euro, po prostu o tym nie mówią zbyt głośno, bo wiedzą, że to jest temat niepopularny. Tak? No więc to samobójcy nie są, więc po prostu przeciągają tak długo, jak mogą.
A potem może się obudzimy ze wspólną walutą i z gotówką zagrożoną, bo co takie pomysły są wdrażane w Skandynawii, chociażby jest dość blisko tak. Pomysłu wyrugowania gotówki w ogóle.
Gotówka jest podejrzana. Gotówka to ktoś może się z kimś wymieniać towarami, usługami bez wiedzy urzędników w stolicy. To tak nie może być.
To tak nie może być. Dobromir Sośnierz, kandydat Konfederacji do Europarlamentu, miejsce 10, województwo śląskie.
Śląskie,
tylko
tak.
Samo, bo to duże województwo. Jeśli chodzi o populację, jest szansa na mandat?
Mandat dla Konfederacji na pewno jest. Na Śląsku to jest właściwie pierwszy wchodzący mandat. Natomiast czy to będzie dla mnie, czy dla kogoś innego z listy, no ze racji, że jestem na 10, to nie mogę być tego pewny, ale zachęcam słuchaczy i moich sympatyków do tego, żebyśmy zrobili tak, żeby to było jednak możliwe.
Dobry, Mirosław, dziękuję bardzo za wizytę w studio i za rozmowę.
Dziękuję.
Godzina 13:02 minuty, kończymy Kurier w samo południe. W tej chwili będzie serwis informacyjny, a potem będzie się działo na naszej antenie, bo będzie duży pokój, więc będzie dużo dobrej muzyki.